nasze życie w tym momencie jest między tymi dwiema rzeczywistościami. Rzeczywistością zmartwychwstania, faktu zmartwychwstania i faktu przyjścia Jezusa na końcu czasów. I w tym znaczeniu mówimy o ostatecznych czasach i nie ma tutaj istotnego znaczenia to, jak długo te czasy ostateczne trwają. One zaczynają się poprzez właśnie zmartwychwstanie, potem w niebo wstąpienie, potem zesłanie Ducha Świętego, to co nas będzie w tym momencie dotyczyło. Dlatego też można by powiedzieć, te czasy ostateczne upływają pod znakiem Ducha Świętego. Jezus mówi do swoich uczniów, kiedy odejdę, poślę wam swojego Ducha, Pocieszyciela. Poślę nam wszystkim, poślę na cały ten czas ostateczny, na ten czas, w którym właśnie będziemy żyli Duchem. Czasy ostateczne są czasem Ducha Świętego. I oczywiście pamiętamy również, że tym momentem zesłania Ducha Świętego, zejścia Ducha Świętego w te ostateczne czasy jest moment Pięćdziesiątnicy, a więc tam, kiedy Duch Święty ujawnił się, można by powiedzieć, w apostołach, w tym właśnie szczególnym momencie. Ale od tego momentu zaczyna się już ta działalność, można by powiedzieć, Ducha Świętego, specjalna działalność Ducha Świętego w czasach ostatecznych. Ona jest potrzebna przede wszystkim do uformowania się Kościoła. Ona jest potrzebna do tego, żeby w tym, co widzialne, ujawniała się niewidzialna moc Boga, czyli Duch Święty. Możemy historię tych czasów ostatecznych od momentu zmartwychwstania pisać na różne sposoby. Ale właściwy sposób rozumienia tego, co się dzieje, to jest właśnie historia objawiania się obecności i prowadzenia przez Ducha Świętego. To, co się faktycznie dzieje w tym momencie w świecie, to jest cały czas obecność Ducha Świętego. I właściwym sposobem odczytania historii przez chrześcijanina jest dostrzeżenie w tym świecie i dostrzeżenie w historii Kościoła działającego Ducha Świętego.
Ten to nie Duch Święty, jest wcale proste.
To nie jest wcale proste, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, które nauczą nas innego pojmowania historii, po pierwsze, poszukiwania zupełnie innych sił, które miałyby kierować historią, nie Ducha Świętego, prawda? Ponieważ kierowanie Ducha Świętego jest tak jak zawsze kierowaniem dokonywanym przez Boga, które dokonuje się swoiście w ukryciu i dokonuje się nie poprzez gwałt na ludzkiej wolności. Można by powiedzieć, Duch Święty działa mimo tego, że ludzie podejmują różnego rodzaju decyzje, czasami wydawać by się mogło z punktu widzenia ludzkiego zgubne, czy dla Kościoła, czy dla wiary, czy dla jakichś innych tego rodzaju rzeczywistości, prawda? Ale widzimy obecność Ducha Świętego właśnie w tym, że mimo tego rodzaju trudności, mimo grzeszności człowieka, mimo skażenia grzechem, widzimy jak gdyby spełnienie się Bożych obietnic, że grzech zostaje nam odpuszczony, że grzech zostaje nam przebaczony. To znaczy, bo konsekwentnie rzecz biorąc, skoro jesteśmy grzesznikami, to powinniśmy na siebie wziąć wszystkie konsekwencje tego grzechu. Prawda? Skoro popełniliśmy błędy w życiu, nawet w życiu Kościoła, prawda? Popełniamy jakieś błędy my jako ludzie, to powinny wszystkie konsekwencje tych błędów na nas spłynąć. Prawda? Tymczasem mamy to działanie Ducha Świętego, który mimo tego, że popełniamy błędy, tak jak Bóg tylko potrafi, wyprowadzić z tego wszystkiego swoją wolę. Mimo naszej grzeszności i mimo częstych błędów, które popełniamy. I dlatego jakby popatrzeć na historię Kościoła z punktu widzenia właśnie tak, jak się dzisiaj patrzy, czysto ludzkiego, gdy szuka się różnego rodzaju sił i uwarunkowań, które miałyby wpływać na takie, a nie inne zachowania, czy ludzkie, czy rozwiązania, czy decyzje, czy konsekwencje tych decyzji, no to gdzieś tam to powinno już dawno upaść. To powinno już być dawno odrzucone, prawda? Kościół powinien być już dawno odrzucony, bo wydawać by się mogło, że jest w tym permanentnym kryzysie, prawda? Że jest jak tonąca łódź, prawda? I zawsze znajdujemy w tej tonącej łodzi, zawsze znajdujemy jakiś czynnik, który nie pozwala tej łodzi utonąć. Jakiś element, jakiś coś, co właśnie tej łodzi nie pozwala utonąć.